Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 22 października 1903 roku, czyli 112 lat temu, pewna kobieta wysłała pocztówkę do Stęszewa i napisała w niej tak. Cytuję. Pozdrowienia z Kostyna zasyła ci kochająca Salusia, a ten pierścionek możesz Jadwisi ofiarować, ponieważ mi się miłość zezwala. Mój aniele, jestem teraz otoczona skrzydłami smutku. Niskie ukłony dla mamusi i tatka. Koniec cytatu. Dramatyczne, gorzkie, pełne zawodu pozdrowienia. Zarazem wymowne świadectwo uczucia. Ileż takich i podobnych pozdrowień i zwierzeń dziś wysyłamy sobie SMS-ami. Czy nasi potomni będą je mogli zacytować za kolejnych 112 lat? A gdzież tam? Proszę Państwa, bo my takie SMS-y zdążymy powielekroć skasować do tego czasu. Dlatego dziś na progu wakacji proponuję Państwu rozmowę o pocztówkach, także telegramach, które jeszcze niedawno wysyłaliśmy sobie na potęgę. Moich gości zapytam, jaki czar miały te tradycyjne formy kontaktu, a tymi gośćmi są panowie z Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej, działającego przy Muzeum Ziemi Grodziskiej. Dariusz Matuszewski, Andrzej Mańkowski i Sebastian Skrzypczak.
Dobry wieczór.
Tytułem wstępu jeszcze zapytam, czy panowie wciąż jeszcze i nieustannie wysyłają tradycyjne pocztówki?
No,
zdarza się.
Na pewno. Ja przynajmniej wysyłam 3 razy do roku. Tradycyjnie na święta wielkanocne, Bożego Narodzenia i na imieniny Anny.
A z wyjazdów takich wakacyjno-turystycznych?
Zdarza się, ale rzadziej, bo okazuje się, że do części rodziny dochodziły kartki, do części nie i powstawały z tego powodu różne konflikty, powiedzmy sobie takie rodziny.
A, że o jednych pomyślał, a o drugich nie.
Także... Przeważnie do kolegów wysyłam.
Gorzej jest, jeśli jedna część rodziny chciała je czytać, a druga nie.
Proszę Państwa, zatem zapraszamy do rozmowy, którą realizuje Paweł Kretkowski, prowadzi Rafał Regulski, a zagramy coś, co mam nadzieję będzie nam pasowało do też ważnego wątku naszej rozmowy, a będą tym wątkiem stare pocztówki.
Jestem w niebie, w siódmym niebie, kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie.
No tak sobie pomyślałem, że te słowa jestem w niebie, w siódmym niebie mogłyby się znaleźć na kartce pocztowej na widokówce, prawda panowie?
Chyba, że do ukochanej.
No tak, tak, oczywiście. Proszę państwa, przypomnę, że rozmawiamy o pocztówkach tradycyjnych. Gośćmi są panowie Dariusz Matuszewski, Andrzej Mańkowski, Sebastian Skrzypczak, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej przy Muzeum Ziemi Grodziskiej. To znak, że będziemy też o starych pocztówkach rozmawiali, ale też... Mnie jeszcze interesuje, czy panowie by się nazwali filokartystami. Pytam o to dlatego, że kiedy tak w rozmowie nazwałem pana Darka, umawiając się na tę rozmowę, no to zaapelował do mnie o ostrożność w użyciu tego słowa. No filokartysta to ten, który tak dosłownie mówiąc lubi kartki, lubi zbierać kartki. Są panowie filokartystami czy nie?
O, Dariusz Matuszewski na pewno tak. Bogata kolekcja starych pocztówek, zdobywana w różny sposób. Chyba eBay to jest jedno z miejsc, na którym on po prostu jest rano i wieczorem. I z tego co wiem, to wydaje tam dużo pieniędzy, szukając oczywiście starych grodziskich pocztówek.
No niezupełnie. Powiedzmy sobie uczciwie, mam wielu przyjaciół, którzy gdzieś tam za granicą szukają dla mnie tych pocztówek, ale to już jest bardzo trudne, ponieważ...
Pan ma.
Nie, może nie. Wszystkie, ale... Dużą część na pewno. No,
ale kiedy wchodzę do budynku muzeum, do biura pana Darka, to zawsze jest tam na podglądzie zagładka eBay.
No, proszę. Czyli pan zaprzecza, jakoby wydawał fortunę na to, czy jakoby dzień i noc siedział na tym eBayu?
To znaczy ja przypuszczam, że słucha tego również moja żona, dlatego powiem tak, że to na pewno są rozsądne pieniądze.
Rozumiem. Panowie... Tak, pan Andrzej Mańkowski się zgłasza?
Ja bym powiedział, że nie jestem filokartystą, chyba że amatorem. Bardziej mi Za moich czasów kartki, pocztówki zbierały dziewczyny, no plus jeszcze opakowania po czekoladach, a chłopacy zbierali monety i znaczki. No ja należałem raczej do tych, którzy zbierali znaczki. Mhm. Także nie nazwałbym się, ale w miejscach, w których przebywam, gdzieś za granicą szczególnie, ja kupuję kartki. Nawet w małych miejscowościach, gdzieś w Polsce tak samo.
Ja teraz też widzę, że pan przed sobą trzyma album z kartkami. To pański, czy to tutaj pana Dariusza?
To pana Dariusza, ale to są takie... Ja powiem szczerze, mi się z tych kartek najbardziej podoba te kaligraficzne pismo, adresowanie. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale ta kaligrafia na tych kartkach, adresowanie ich... No to ma swój urok, przynajmniej dla mnie, także lubię popatrzeć na takie rzeczy właśnie.
Także proszę państwa, panowie tutaj niekoniecznie uważają się wszyscy za filokartystów. Jeszcze znalazłem drugie słowo określające osoby zbierające pocztówki, to jest deltielog, to jest to samo co filokartysta. 618-654-654 numer do naszego studia albo adres mailowy antena@radiomerkury.pl. Naszych słuchaczy namawiam, aby jedną bądź drugą drogą odezwali się do nas i powiedzieli, czy przypominają sobie skąd, kiedy, do kogo wysłali ostatnią tradycyjną pocztówkę. Fajnie byłoby, proszę państwa, gdyby to się okazało, że to nie była pocztówka świąteczna, ale właśnie wysłana z wakacji, gdzieś z jakiegoś może nawet niedalekiego wyjazdu. Czekamy podczas tej rozmowy naszej na takie, nazwijmy to może górnolotnie, świadectwa. Proszę państwa, i tak jeszcze powiem jedną rzecz za Wikipedią, ale to za chwilę powiem, bo mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, zaraz odbieram, próbuję odebrać, ale jakiś tu jest problem. Teraz odbiorę. Halo?
Halo, dzień dobry, witam.
Dobry wieczór, witamy pana.
Witam pana redaktora. No ja jestem z tego czasu, który pamięta kartki. Zresztą jestem z tego czasu, który żałuje, że te kartki zostały wyparte w dużej mierze przez SMS-y, ponieważ była to jednak cała gałąź sztuki. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Ja już, no niestety, mimo że mam 63 lata, przeszedłem na te SMS-y, czyli tych kartek nie wysyłam. Ale rok temu miałem taki incydent, że spędziłem 8 miesięcy za kratkami. I tam poznałem wspaniałego młodego człowieka, który uświadomił mi właśnie jedną rzecz, że powinno się o czymś pamiętać. Zaczęło się od tego, że on dostał właśnie kilka kartek i kilka listów, wszystko napisane ręcznie. Piękne kartki, piękne listy, wszystko ręcznie. I on mi powiedział coś takiego. Słuchaj, Marek, jeżeli kogoś się szanuje, naprawdę szanuje, to wysyła się do niego kartkę albo list napisany ręcznie. Mam nadzieję, że może to wróci jednak ten szacunek dajmy osoby i te kartki znowu wrócą i będziemy śpiewać, że listonosz ma ciężką torbę. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo panu dziękujemy. Pan Andrzej chce coś...
Ja bym powiedział, że kartki cały czas istnieją, tylko mam wrażenie, jak jestem nad polskim morzem, czy nad morzem w Chorwacji, to mam wrażenie, że oglądam te same kartki. Muszelki, morze, jakieś gołe, opalone pupy. Także te kartki się jakby w całym świecie ujednoliciły, także myślę, tak sobie nawet myślę, czy czasami nie są z jednej fabryki gdzieś w Azji. Także trudno znaleźć dzisiaj, poszukać gdzieś jakieś oryginalne kartki. Naprawdę trzeba się naszukać.
To, co któryś z panów powiedział, że kartka może być dziełem sztuki, ale z tego, co pan Andrzej mówi, to może ona była dziełem sztuki, a już nie jest.
Znaczy historycznie rzecz biorąc tak, bo tak złoty okres kartek pocztowych przypadał gdzieś na początek XX wieku. Nawet w jakichś fachowych opracowaniach piszą, że kartkę zabiła pierwsza wojna światowa, a przedtem kartki i też postęp w drukowaniu kartek. Z tego co wiem, też jakby zabił urok kartek pocztowych.
Mhm. Ja myślę, że to tak jak z innymi dziedzinami. Globalizacja, komercjalizacja z jednej strony, to te gołe pupy, które tutaj tak przywołał kolega, a z drugiej strony gdzieś tam te nisze, które też dostrzegamy i dzieci, młodzież, które ręcznie robią czasami kartki. Ja sam byłem tego świadkiem, moje dzieci. Pozdrawiam tutaj serdecznie.
Ale to pewno w szkole robiły, tak?
Nie, oni zasiadają z moją małżonką, która ma takie zacięcie plastyczne i zawsze przed świętami starają się trzy, cztery karteczki takie sami zrobić. Później często wysyłają je do bliższych, dalszych znajomych.
No proszę, czyli nawet można własną kartkę zrobić i wysłać.
Ja bym powiedział więcej. Pocztówka nawet stała się symbolem demokratyzacji sztuki, bo powiedzmy sobie, tą pocztówkę można było znaleźć również na pięknych, stylowych sekretarzyków zacnych rodzin wielkopolskich. Tutaj odnosząc się do naszego rejonu, można również było znaleźć w książkach uczonych, ale także gdzieś tam na półkach jakiejś sprzątaczki czy kucharki między przysłowiowymi garnkami. Także ta pocztówka, która potem była nośnikiem ogromnych treści, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład w 1922 roku, kiedy w Brukseli po raz pierwszy, czy tam któryś, pokazano wielką wystawę pocztówek, to wówczas potrafiono je zgromadzić w 24 działach. I na przykład były tam pocztówki, których wiodącym tematem były aktualności, reklamy, anonse, pocztówki dobroczynne, pamiątkowe, kwiaty i owoce, wojenne, humorystyczne, ilustracje książek i dzienników, zdarzenia dnia, sztuka zalotnej, romantyczne,
czyli
moda.
Mnóstwo tych
oczywiście,
działów.
Oczywiście, no i oczywiście pornograficzne też.
Panie Dariuszu, to tu w tym momencie przerwę panu, wysłuchamy słuchacza, który czeka od pewnego momentu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, halo.
Pani słuchaczka, witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie, witam. No ja chciałam powiedzieć, że mimo tego, że teraz jest era SMS-ów, no to ja bardzo często wysyłam pocztówki i to bez okazji nawet.
No
ostatnio
proszę.
Właśnie wysłałam pocztówkę w maju, tak, do pana ze Szklarskiej Poręby, bo byłam na wycieczce i spotkałam bardzo fajnego pana, który zajmuje się robieniem bransoletek i różnej takiej biżuterii z koralików. Robi to ręcznie. I zaadresowałam pocztówkę na pana Koralika, która doszła do Szklarskiej Poręby.
Czyli pani nawet nie znała nazwiska tego pana, tak?
Znałam, ale ten pan jest znany w Szklarskiej Porębie pod pseudonimem pan Koralik.
Mhm. No proszę, tak. I ponieważ on robi wyroby ręczne, to i pani mu wysłała życzenia ręczne.
Tak, wysłałam mu życzenia ręczne, bo w ogóle jestem zwolennikiem ręcznych życzeń. Oprócz tego poznałam na wycieczce bardzo fajnego pana z Ostrowa Wielkopolskiego, który ma a propos 83 lata i koresponduje z nim listownie i bardzo często wysyłam też do niego pocztówki. Bez okazji, z pozdrowieniami, po prostu zapytać, jak się czuje, także uważam, że jest to bardzo fajna i miła forma, taka odmienna od SMS-ów i ja na przykład przychodząc do domu, patrząc w skrzynkę, bardzo cieszę się, jak widzę list bądź pocztówkę. Dużo bardziej się cieszę, niż dostaję SMS.
Czyli odpowiedzi też przychodzą do pani, tak?
Tak, no przychodzą. Tak. Wysyłam pocztówki też do przyjaciółki z Zachodniej, także kultywuję to, mimo tego, że gdzieś tam może to zanikło i rzeczywiście w moim towarzystwie mało kto wysyła życzenia pocztówką czy koresponduje listownie. Ale ja uważam, że jest to bardzo miłe i dużo więcej trzeba włożyć do tego energii, czasu i uczucia, żeby wysłać komuś list bądź kartę, niż napisać zwykłego SMS.
No tak, to może pani mieć nadzieję, a może i nawet pewność, że za 112 lat ktoś te życzenia cały czas będzie jeszcze czytał.
Dzięki. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za telefon 618-654-654.
Tak pani mówiła, że przesyłanie pocztówek jest jakimś wyrazem uczuć. Tak się zastanowiłem przez moment, a gdzieś tam kiedyś przeczytałem, że cesarz Franciszek Józef na 50-lecie swoich rządów dostał 10 milionów pocztówek. Nawet były jakieś rządowe wytyczne, które określały, jak ma wyglądać na pocztówkach. Tak, ale rzeczywiście to trzeba przyznać, że pocztówki w Austro-Węgrach były bardzo piękne. I jak to dzisiaj się przegląda stare pocztówki, to widać, że Kraków i okolice jednak miały duże tradycje takich wydawania właśnie artystycznych kartek.
To a propos cesarza, który dostał 10 milionów pocztówek. Za Wikipedią podam tylko, że oficjalnie największą kolekcję pocztówek posiada Mario Morbi z Wielkiej Brytanii i zawiera ona, no niestety, tylko 1 265 000 sztuk. Jest to oficjalny rekord zatwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa, albowiem od 1991 roku w tej kategorii nie są już przyjmowane zgłoszenia. Czyli cesarz na pewno
pobił na pewno,
gdyby wtedy Guinness zechciał się nim zainteresować.
Tu jeszcze też mogę powiedzieć, że widać też stosunek poddanych do władcy. Właśnie cesarz Franciszek miał być taki dobrotliwy i taki też był na pocztówkach. A urodzony w Poznaniu cesarz Wilhelm, cesarz pruski, na pocztówkach bardzo często występuje w postaci pomnika. Jak ktoś, można też wklepać w internet pocztówki cesarskie, widać tą różnicę, że tam jednak jest portret żywy człowiek, a tu jednak jest taki żelazny cesarz wojownik.
No proszę.
Jest ta różnica.
Jeszcze jeden słuchacz czeka na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
No, ja tutaj mam taką propozycję. Właściwie dzieci z takiej świetlicy robią całą produkcję takich karteczek twórczych ze stempelków i ze swoich rąk i w ogóle. I to jest przekazywane, powiedzmy, na zlecenie, czy też dzięki uprzejmości do różnych takich zakładów, którzy właśnie nie chcą kupować gdzieś tam w kioskach, tylko właśnie produkcję dziecięcą. I oni potem to wysyłają gdzieś tam jako firmowe, prawda, te ich pisanki, a dzieci mają z tego zaproszenia, gwiazdora, i takie różne, więc to jest taki pomysł.
Bardzo dobry zwyczaj i też pokazuje, że na pewno dziecko się cieszy, kiedy dowiaduje się, że jego dzieło zostało tak bardzo fajnie wykorzystane przez dorosłych, prawda?
No naprawdę. I dzieci poznają różne sposoby robienia i wzorują się, patrzą, jak to kiedyś było, ale właściwie wtedy były wydrukowane, a teraz to ich to są takie, prawdziwe dzieła sztuki. No.
Bardzo pani dziękujemy za te informacje, czy może przypomnienie. Panie Darku, bo ja panu właściwie przerwałem, kiedy pan te typologie kartek przedstawił. Jak rozumiem, to była taka typologia z pierwszej połowy, a nawet z początku XX wieku.
Mniej więcej zobrazować masę tego.
Pan tam na koniec użył słowa kartki pornograficzne. Nie ma w tym pomyłki ani przesady?
Tak, szczególnie te kartki rozwinęły się w okresie I wojny światowej. Ale myślę, że tu kolega jest specjalistą.
Dlaczego?
Który mógłby dużo więcej powiedzieć na ten temat.
Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że tak obserwując pod kątem sztuki, techniki, te kartki z tamtego okresu właśnie, o którym tutaj mówił Darek, one są to specyficzne, są bardzo często ręcznie kolorowane, nakład ich był bardzo mały, bo wykorzystywana była technika światłodruku na takich żelatynowych odbitkach.
Także, na pierwsze litografie.
Tak, litografie. I one były bardzo realistyczne. I taką technikę dzisiaj na przykład stosują niektórzy znani artyści, fotograficy, którzy między innymi też fotografują kobiece akty. Jest taki słynny czeski fotografii Jan Saudek, który właśnie cały czas tą pod taką jakby powiedzmy sobie z tamtego okresu historycznego swoje kartki do dzisiaj koloryzuje i sprzedaje też, także tak jedynie mogę powiedzieć konotacje, jeżeli chodzi o te kartki.
Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy w tej godzinie czuli tak w pełni ten klimat początku XX wieku, więc może na półtorej minutki zróbmy taki ukłon muzyczny w tej audycji.
It may end just like before.
Kartki pocztowe są dziś bohaterkami naszej rozmowy. Kartki, które mamy nadzieję, że w te wakacje będą krążyły po świecie, może bardziej niż w ostatnich latach. Miejmy nadzieję, że będą jeszcze wysyłane i że ich popularność tak do końca nie zgaśnie. Przypomnę w studio Dariusz Moszewski, Andrzej Mańkowski, Sebastian Skrzypczak, panowie z Grodziska Wielkopolskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej, które to towarzystwo ogromny nacisk kładzie na to, aby w jego kolekcji, w jego zasobach były kartki i pocztówki pocztowe. Panowie, powiedzmy sobie, ile lat ma w ogóle historia pocztówki? Skąd ta pocztówka się wzięła?
No, musielibyśmy wrócić do początków. Powiedzmy sobie, że historia karty pocztowej, pocztówki, wizytówki związana jest ściśle z historią korespondencji. powiedzmy sobie uczciwie, na początku były to jakieś tablice kamienne, tablice drewniane, później
wysyłano je sobie?
Ja myślę, że przekazywano bardziej. Później były to informacje pisane na papirusie, gdzieś tam w dalekiej Azji, powiedzmy również na liściach.
A może już przeskoczmy teraz tak, do naszych pocztówek?
Tak, ale jeszcze przedtem dodam, był pergamin, no i papier. I powiedzmy sobie, że ta wszystko, te stare dokumenty, które przekazywano, musiały być zawsze opieczętowane. I gdzieś około roku 1820 wymyślono tą dzisiejszą, powiedzmy, kopertę. Ona już zrewolucjonizowała sposób korespondencji. Oczywiście ten przysłowiowy list jest taką formą bardzo piękną, ale też, powiedzmy sobie, pracochłonną. To trzeba gdzieś napisać, to żaden list nie może się ograniczyć do kilku słów. To zawsze najczęściej jest jakiś poemat bardzo wylewny, osobisty. Natomiast wraz z rozwojem poczty, która szczególnie rozwinęła się w drugiej połowie XIX wieku, było ogromne zapotrzebowanie na szybką informację, na te kilka przysłowiowych, ważnych słów, że gdzieś tam trzeba kogoś pójść, że coś znaleziono, że ktoś zmarł, przyjedź na pogrzeb. No i wówczas właśnie około roku 1865 pewien Niemiec, Heinrich von Stefan, wymyślił pierwszą kartę korespondencyjną.
To oczywiście był pocztmistrz Berlina.
Dokładnie, też legendarna postać. No niestety, ta karta nie przyjęła się w państwie pruskim.
Tak, wyczytałem, że na piątej niemieckiej konferencji pocztowej w Karlsruhe wprowadzenie kartonika dla otwartej korespondencji skrytykowano jako pomysł zbyt śmiały i go odrzucono.
Tak, no gdzieś zawsze istniała ta tajemnica korespondencji, która w sposób znaczący blokowała te nowości. No, sprawa wróciła w Austrii.
Po czterech latach.
Tak, tak. W 1869 roku i tam właśnie po raz pierwszy wprowadzono kartę korespondencyjną. Już rok później, podczas wojny prusko-francuskiej w roku 1870 pojawia się karta wizerunkowa. Już na tej karcie, na początku były to jakieś elementy wojskowe, a później już prawdziwe widoki, na początku drukowane w formie litografii, później to się wszystko rozwinęło i powstaje już to, co nazywamy widokówką. Pierwsza Polska powstała chyba w roku 1873 z wizerunkiem Śnieżki. Potem następuje cała lawina
Góry
pomysłów.
Śnieżki.
Tak, oczywiście. Cała lawina najróżniejszych pomysłów i wracając na nasze grodziskie podwórko, możemy powiedzieć, że pierwsza znana pocztówka pojawia się w roku 1897. I w zasadzie od tego momentu następuje ogromny rozwój tej pocztówki w naszym mieście i chyba w całej tutaj okolicy, bo jest to taki okres, że swoje pocztówki, widokówki musi mieć nie tylko miasto, ale w zasadzie każda większa wioska.
I ja tylko się jeszcze zatrzymam nad tym momentem, kiedy ta kartka rzeczywiście zyskuje sobie popularność, bo dzisiaj może tego tak nie czujemy, ale warto chyba powiedzieć, że pocztówka no, była może nawet też takim elementem rewolucji niemalże obyczajowej, ponieważ kiedy nawet ona wchodziła w życie, to były grupy społeczne, które czuły się zgorszone brakiem prywatności. Tym, że tak otwarcie teraz piszemy o swoich uczuciach, dzielimy się wrażeniami, obserwacjami. Ja nieprzypadkowo rozpocząłem tę rozmowę naszą od pozdrowień z Kostrzyna zasyłanych przez kochającą Salusię. Mamy telefon, dobry wieczór.
Wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że ja otrzymuję pocztówki ze Stowarzyszenia Wioski Dziecięce, gdzie jest 1400 podopiecznych. Dzieci malują, rysują piękne pocztówki, dostaję na Święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. I nawet kalendarz też ozdobiony przez dzieci dostaje.
Mm-hmm. Bardzo pani dziękujemy.
Dzieci z wiosek dziecięcych właśnie, oni też malują osobiście i wysyłają pocztówki. Pozdrawiam Radio Merkury.
Bardzo dziękuję, ale proszę państwa, po tych telefonach dwóch, trzech mam wrażenie jeszcze trochę, że produkcją pocztówek będą się za chwilę zajmowały już tylko dzieci. Może troszkę przesadzam.
Chyba zmieniła się też rola pocztówki. Ja myślę, że kiedyś ta rola była, no powiedzmy, ściśle użytkowa. Ona służyła do wysyłania. Dzisiaj jest to znakomity gadżet.
Ale to jest też związane z, przepraszam, z w dawnych czasach jednak ten przemysł był zmonopolizowany, był w rękach państwa. Poczta była państwowa, instytucja poczty była państwowa. Dzisiaj i poczta już nie ma takiego zadania jak 100 lat, czy 100 kilka lat temu, jak i też producenci. Kiedyś to było jednak w rękach państwa.
Czyli demokratyzuje się również od tej strony.
Na pewno, bo nawet gdybyśmy spojrzeli na nasze grodziskie podwórko, to być może tych pocztówek tak wiele się nie wysyła, jak powiedzmy w okresie pierwszej wojny światowej, ale z całą pewnością bardzo wiele ich się wydaje. Ale to spełnia funkcję jakiegoś gadżetu, reklamy. Mówki. Tak, przecież dokładnie. Pomyślmy, ile myśmy jako towarzystwo wydali replintów tego wszystkiego. Ja wątpię, czy chociaż kilka procent z tego było wysłanych, ale to gdzieś funkcjonuje, prawda?
Panowie, odbierzmy jeszcze telefon i za chwilę będzie pan Andrzej Mańkowski przy głosie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy. Panią troszkę za głośno radio, prosimy ściszyć.
Dzień dobry. Na temat właśnie tych pocztówek, tak słucham.
Miło nam.
No ja sama też robię pocztówki, kartki, też wysyłam do swoich serdecznych znajomych i właśnie też.
A co pani umieszcza na tej stronie, która ma być jakimś widoczkiem, czy pejzażykiem, czy może portretem?
A to portretów nie, że tam na przykład na jakieś tam różne, na przykład haftuję na kanwie, czy jakieś tam robię inne z takich gotowców, takie różne życzenia, czy telegramy ślubne, czy na chrzciny, czy na jakieś wesela, czy jakieś na imieniny, na urodziny. Takie kartki robię, także i haftuję i też robię ze starego nowe. No zresztą także należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. My tam mamy taką sekcję rękodzieła i właśnie my tam się zajmujemy takimi różnymi rzeczami i to nas pasjonuje wszystkich. Nawet chodzimy we wakacje, nawet na takie nasze spotkania.
Niech pani się pochwali, w jakim mieście działa ten uniwersytet?
Schodzierzy.
Czyli jak schodzierzy kartki trafią gdzieś wyszywane, to mogą być na przykład od was, pani ręką zrobione.
To też nie tylko moją, no, ale my też wystawialiśmy nasze prace też na targach poznańskich, także cieszę się nawet z tym, że nawet czasami nawet udało jej mi się sprzedać moje kartki, albo nawet moim serdecznym przyjaciołom wysyłam i się cieszą z dużym powodzeniem. Niektórzy mają już całe arsenały.
Bardzo fajnie, no świetnie. Dziękujemy bardzo. I jeszcze z marszu odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No nie jest tak źle, że tylko dzieci. Okazuje się, przyznaję, że tylko z wakacji, ale wysyłamy, zwłaszcza do seniorów rodu, a także do co po niektórych przyjaciół. Jest to po prostu taka radość sama w sobie usiąść gdzieś przy jakimś stoliku kawiarnianym. No i przypominać sobie, czy zapisaliśmy, aby na pewno adres analogowy tych osób, no i wypisywać jakieś miłe życzenia świąteczne, wakacyjne. Także tak, jak najbardziej cały czas jeszcze ten obyczaj czynimy, ale przyznaję bez bicia, że tylko w czasie wakacji jest to taka sobie dodatkowa rozrywka wakacyjna.
Ale ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że dobrze, że chociaż z tych wakacji, bo niektórzy w ogóle chyba nie wysyłają, tak więc...
Tak, można spojrzeć na to od tej połowy szklanki pełnej, oczywiście.
Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy bardzo i proszę bardzo, pan Andrzej Mańkowski.
Taką najbardziej znaną producentką, że tak powiem w cudzysłowie, kartek była bliska pani Wisława Szymborska. Jej produkcja, jej kartek, które wysyłała na różne okazje, przeszła do legendy. Określała też jej jakiś charakter i działalność. Mm-hmm. Ale tak chciałem powiedzieć, że co koledzy mówili o kartkach, dlaczego ten charakter kartki się zmienił. Ja bym powiedział, że on się zmienił też z ludzkiej wygody. Najpierw był list, a trudność pisania listu trzeba zakleić, znaczek nakleić, kupić, wysłać, a kartka była czymś prostszym. No ale kartka też straciła na rzecz SMS-ów dzisiaj, bo wysłać SMS-a jest jeszcze prościej. Nie trzeba iść na pocztę, szukać znaczka i tak dalej.
Nie trzeba pamiętać adresu domowego.
Właśnie. Że ta ludzka taka dążenie do prostoty powoduje, że kartka odchodzi też do lamusa. Ale zauważyłem coś takiego, bo tu państwo mówili, którzy dzwonią, że produkują kartki dzieci też w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Myślę sobie, że kartka odzyskuje pewną elitarność. Ja też często kupuję, chociaż ich nie wysyłam, przyznam się, kartek od czy od sióstr zakonnych, gdzie tam dzieci w sierocińcu przed świętami te kartki masowo produkują. Ja myślę, że kartka, tak jak long play obecnie, zaczyna być takim czymś elitarnym, a piękna kartka tym bardziej.
Ja z kolei przyznam, że czasem wychodzę z założenia, że i tak nie zrobię gdzieś tam będąc turystycznie lepszego zdjęcia, i kupuję sobie kartki jako te jakby niezrobione przez siebie zdjęcia. No,
podobnie
też,
mamy.
Też.
No i wiadomo, świadectwo bytności w danym uzdrowisku, miejscu, prawda?
Panowie, ponieważ no, nie mogę nie wykorzystać tego, że każdy z was tutaj ma przed sobą album z kartkami, z pocztówkami. Pan Darek ma album, pan Andrzej album. Pan Sebastian, 100 z kartek. Dlatego zapytam panów, no, pochwalcie się, co macie, może po takiej jednej wyjątkowej kartce, waszym zdaniem, która przed wami leży. Musicie teraz zadziałać na wyobraźnię naszych słuchaczy i tak to opowiedzieć, żeby oni tę kartkę zobaczyli, nie widząc jej.
Może... to może ja zacznę. Mam tutaj przed sobą no, piękną, futurystyczną kartkę, którą władze Grodziska wydały na 600-lecie istnienia miasta Grodziska, czyli w roku 1903. No, piękna pocztówka, pokażę wszystkim. Jest to takie wyobrażenie przyszłościowe naszego miasta. Grodzisk w 1903 roku był miastem, w którym wspólnie zamieszkiwali Polacy, Niemcy i Żydzi, liczącym około niecałe 6 tysięcy mieszkańców. Ale co my widzimy? Widzimy tramwaje jeżdżące po Starym Rynku.
Których wtedy oczywiście tam nie było.
No dodajmy, dzisiaj też nie. Widzimy całą masę najróżniejszych samochodów, takich trochę archaicznych. Są tutaj również motory, rowery z silnikami. I co jest jeszcze? Z ulicy na ulicę przemieszczamy się balonami, większymi, mniejszymi. I oczywiście dwie największe dzielnice przeciwległe naszego miasta, czyli słynne 5 wiatraków z Doktorowym, łączy powietrzna kolejka. No szkoda, że pomysł nie zrealizowany, ale jesteśmy wszyscy dobrej myśli.
Piękna kartka, a jaka tutaj właśnie twórcza i kreatywna. Panie Andrzeju, co pan ma?
No, nie będę oryginalny, ale romantyczny. Moja kartka taka, która chciałbym się podzielić, to jest Wenecja, tonacja czarno-biała. No i słynny most Rialto. Mam miłe wspomnienia z tym mostem, chociaż jak byłem ostatnio, to był bardzo zatłoczony i szybko z niego musiałem uciekać. Także patrząc na kartkę, gdzie nie ma turystów, wyobrażam sobie, jak to było w dawnych wiekach, gdy jeszcze turyści nie oblegali Wenecji. Także...
Z sentymentem pan patrzy na tę kartkę.
Tak jest.
Pan Sebastian Skrzypczak.
A ja też mam w dłoniach w tej chwili właściwie trzy takie kartki i co je łączy? Właściwie darzę je bardzo dużym sentymentem. One są związane z moją babcią, niestety już dzisiaj nieżyjącą, którą oczywiście mam duży związek sentymentalny. I moja babcia była taką osobą bardzo aktywną w tamtych czasach. Nie było jeszcze uniwersytetu trzeciego wieku, ale babcia się to wypełniała sama. Pisała... miała kontakt z różnymi instytucjami, także poza granicami. Pisywała do Watykanu, pisała również do Radia Moskwa. I z tegoż Radia Moskwa co pewien czas były przysłane jakieś gadżety. I właśnie,
Który to był rok?
To jest początek, przełom lat 70. i 80.
Czyli pełen rozkwit komunizmu w Związku Radzieckim.
Tak. I loty kosmiczne. I to są kartki, taka seria kartek pocztowych przedstawiająca kosmonautów radzieckich. Ale na czele tej listy, tej serii kartek są ci pionierzy kosmonautyki, czyli Białka i Strzałka. Dwa pieski kosmiczne. Ale powiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy ja te kartki zabrałem w szkole podstawowej do klasy, to zdrościli mi tego wszyscy. Walentiny Tereszkowej, Jurija Gagarina, ale przede wszystkim tych piesków, tej Białki i Strzałki.
To są kartki kolorowe, barwne, piękne portrety.
na miarę tak, państwa radzieckiego.
Zapędziłem
w moim przypadku.
Zagalopowałem się. Proszę państwa, i panów zapytam też, bo ja z kolei mam przed sobą, no nie kartki, ale mam taki album wydany przez pana Kazimierza Matyska i Urząd Miejski w Kostrzynie wiele lat temu, kilkanaście lat temu. Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach. Intryguje mnie taki stały motyw, który pojawia się w pewnym momencie historycznym na kartkach z różnych miast, nie tylko Kostrzyna. Czyli to są takie... No tu mam pocztówkę, reprodukcję pocztówki z roku 1913. To jest widok miasta z południowego zachodu i z fotomontażem przedstawiającym unoszący się nad Kostrzynem sterowiec, czyli Cepelin, i samoloty. Co to była za moda z tym umieszczaniem tych obiektów latających w pejzażach miejskich? Bo ale to jest nie tylko Kostrzyn.
To może być nie do końca fotomontaż, ponieważ takie loty balonem bardzo często odbywały się nad miasta, nad różnymi miastami. Nawet w związku z tym powstawały całe serie pocztówek z lotu ptaka, które byśmy dzisiaj nazwali. Także znamy z historii naszego miasta, że takie właśnie wizyty baloniarzy były kilkakrotnie nad naszym miastem. To zresztą dosyć skrupulatnie odnotowywała ówczesna prasa. Także to też był taki element klimatu ówczesnego. Oczywiście no, sama chęć, myślę, bycia na jakiejś wysokości działa na wyobraźnię wszystkich mieszkańców. W związku z tym no, było to na pewno bardzo takie pożądane.
Ja tutaj wspomniałem cesarza, który bardzo często na pocztówkach występował w roli pomnika, ale myślę sobie, że te cepeliny nad miastami dawnego zaboru pruskiego to też miały być takim efektem propagandowym rozwoju techniki niemieckiej, a Cepelin od nazwiska twórcy, hrabiego Cepelina, był takim właśnie jakby, że tak powiem, jak dzisiaj mamy Mercedesa, no to wtedy mieliśmy Cepelina, techniki niemieckiej. Do czasu, gdy w Nowym Jorku nie spłonął jeden z Cepelinów. I...
Tak, proszę pana, czy to miało pokazywać właśnie potęgę niemieckiego przemysłu?
Państwa, tak. Mhm.
Proszę państwa, do 22 rozmawiamy sobie o pocztówkach. Podczas tej króciutkiej piosenki zespołu Queen zadzwoniła słuchaczka zaintrygowana gośćmi z Grodziska Wielkopolskiego. I pani nie chciała już teraz na antenie się odzywać, ale zapytała, czy w Grodzisku istnieje słynny browar grodziski. Na to pan Darek, który słyszał tutaj też na podsłuchu, że tak powiem, ten telefon, już wyciągnął nawet stosowne kartki pocztowe z browarem i piwem grodziskim.
Ale nim opowiem o kartach pocztowych z browaru grodziskiego, to chciałbym wszystkich poinformować, że od maja tego roku piwo grodziskie znowu mamy w naszym mieście. Sprzedawane w 4 gatunkach, bardzo dobre, polecam. Także możemy powiedzieć, że po 20 paru latach przerwy znowu Grodzisk słynie piwem grodziskim.
Piwo wróciło, a dużo było tego piwa na kartkach pocztowych i na pocztówkach, panie Dariuszu?
Tak, ponieważ na początku wieku mieliśmy kilka niezależnych browarów w naszym mieście, w związku z czym każde browary poczytywały sobie niejako za honor wydawać swoje pocztówki. I tych pocztówek mamy bardzo wiele, przynajmniej znamy około 20 pocztówek z browarami grodziskimi. Są to pocztówki z pojedynczymi, pocztówki zbiorowe. Natomiast osobną jakby kategorią są takie pocztówki reklamowe w formie litografii, które służyły do przekazywania służbowych krótkich informacji, najczęściej dotyczących zamówień, spedycji tego piwa. I one są o tyle piękne, że charakteryzują się pięknymi obrazkami, które spełniały również taką funkcję reklam piwa grodziskiego. Zresztą, co jest też bardzo ciekawe, na początku XX wieku rozpisywano bardzo wiele konkursów na odpowiednie reklamy piwa grodziskiego. Szczególnie słynął tutaj z tego browar Państwa Chocieszyńskich na Starym Rynku. No i po nim zachowało się naprawdę bardzo wiele wzorów, bardzo wiele takich reklamowych pocztówek. Jedną z nich akurat mam tutaj przed sobą.
Tak, po niemiecku zresztą.
No tak, tak, tak. No ale nie zapominajmy, że no, okres panowania pruskiego do 1918 roku to był ten czas, kiedy większość piwa grodziskiego jednak szła na rynek niemiecki.
Proszę państwa, przypominam naszym słuchaczom, że jeszcze przez kilka minut rozmawiamy my w studio, ale i z państwa udziałem możemy rozmawiać o pisaniu wciąż jeszcze i wysyłaniu pocztówek i kartek pocztowych. W studio goście z Grodziska Wielkopolskiego Dariusz Matuszewski, Andrzej Mańkowski, Sebastian Skrzypczak. Panowie, tak, pan się zgłasza, tak?
Ja bym chciał tylko jeszcze uzupełnić, bo tutaj Dariusz mówił o tej historycznej roli pocztówek. To jest też, czy trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, obraz nas w każdym momencie. A tutaj dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, pokoleniem, które żyje obrazem. Sto kilka lat temu to było rzadsze. Nie było telewizji, nie było internetu. Prasa nawet nie była wypełniana zdjęciami. Te pocztówki były taką ilustracją rzeczywistości.
Były też może oknem na świat.
Tak. I to jest istotna rola karty pocztowej, widokówki. Nawet dla nas dzisiaj często piszemy, tutaj tak jak siedzimy, jesteśmy też takimi lokalnymi regionalistami, publicystami, często ilustrujemy tymi widokówkami nasze artykuły, jakby chociaż naprowadzając czytelnika na i dając takie no, bardzo małe świadectwo.
Atmosferę tamtych czasów.
Tak.
Teraz sobie uświadomiłem, jak cenną mogła być kartka, nawet ta, o której na początku powiedziałem, wysłana z Kostrzyna do Stęszewa. Ktoś, kto może z tego Stęszewa się nie ruszał na krok, tu dostaje kartkę od znajomego z Kostrzyna. Dzisiaj nam się te odległości wydają takie malutkie już, ale wtedy to mogło być niezłe przedsięwzięcie, wyprawa do Kostrzyna.
Mało mobilne społeczeństwo.
Oczywiście.
W tamtych czasach.
I powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Obecna pocztówka, szczególnie ta, którą mamy w rękach, która została wyprodukowana powiedzmy 100 lat temu, ona ma ogromną wartość poznawczą i taką różnorodną. Bo fajna pocztówka to dzisiaj jest bardzo często niezachowany już fragment miasta. To też jest niesamowita treść, po której możemy analizować nastroje społeczne. Ja tu znowu wrócę do tych okupacyjnych, czy do tych pocztówek z I wojny światowej, kiedy widać, jak zmieniała się atmosfera. To są bardzo często banalne informacje, bo wiadomo, że ta pocztówka ma pewien określony zasób informacji, który może przyjąć w tych słowach, prawda? Ale to jest taka informacja na przykład, że z 1916 roku pisze ktoś z Grodziska do Kościana. Czy u was też tak podrożało jedzenie? To też obrazuje nastroje, jakie panowały. I nieraz właśnie taka ta banalność tej treści. Na przykład w innej pocztówce ktoś pisze, twój kapelusz znalazł się pod stołem. Oddam go wtedy, kiedy przyjedziesz, prawda? To jest taka właśnie...
Mogła to być kartka wysłana po imprezie.
Też, ale w listach zupełnie coś innego się pisało. Ta kartka to był taki, jak właśnie Andrzej mówił, dzisiejszy SMS. Tak. Krótka informacja, szybka informacja, myślę, że nie zawsze zobowiązująca.
Mhm. Ja też zacytuję pocztówka do Środy Wielkopolskiej wysłana z Kostrzyna. Widok ostatniego jarmarku zasyła Czesław. To był początek XX wieku i właśnie mam też pytanie, panowie, bo są też, pamiętam na przykład, wpatrywałem się, jak pierwszy raz zobaczyłem pocztówkę z początku tegoż XX wieku z Bożego Ciała na rynku w Środzie Wielkopolskiej. Tam właściwie na tych pocztówkach mogło być wszystko. Tak zresztą jak pan Darek zacytował te typologie tych pocztówek, to były i rodzajowe scenki, i obyczajowe obrazki, i właśnie widoki. Wszystko tam mogło być, prawda?
Oczywiście. No powiedzmy sobie uczciwie, w którymś momencie funkcję pocztówki zaczyna spełniać zwykłe zdjęcie, fotografia. Szczególnie rozwija się to w latach I wojny światowej. To jest akurat bardzo ciekawe zdjęcie. zdjęcie jednostki wojskowej, która w czasach I wojny światowej stacjonowała w naszym mieście. I ta piękna zbiorowa pocztówka, to piękne zbiorowe zdjęcie służy jako pocztówka i jest wysyłana. Także ta forma jest bardzo różnorodna.
Ja tutaj przed sobą mam pocztówkę, która nosi datę 31 grudnia 1918 roku i to jest chyba pierwsza pocztówka wydana w wolnym Poznaniu, już po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pocztówka jest bardzo kolorowa. Biały orzeł w koronie, pogoń litewska, ryngraf Matki Boskiej, anioł stróż.
I napis na front.
I życzenia noworoczne.
Życzenia noworoczne.
Piękna, czyli kolorowa pocztówka. A jednocześnie z tyłu jeszcze mamy Pozen, jeszcze mamy znaczek wartości 10 chyba fenigów i Deutsche Reich napisane.
Czyli taka, można powiedzieć, pocztówka z przełomu.
Tak.
Tak jest. Gdzie jeszcze mamy elementy pruskiego zaborcy, ale już z drugiej z awersu wolność państwa pruskiego.
Tak, a panowie, intryguje mnie jeszcze, dlaczego na dawnych pocztówkach tak często pisano ten tekst właśnie na tym obrazku, na tym jakby na tym frontowej stronie pocztówki, na tej głównej stronie, tej, która powinna być przeznaczona tylko właśnie na obrazek.
To chyba najstarsze pocztówki.
Tak, to było ściśle uregulowane.
Gdzieś przeczytałem kiedyś tam, że dopiero chyba pierwsi Francuzi wydali urzędowy jakiś nakaz pisania tekstu po stronie adresata, a nie na stronie widokowej. Także i pewno to się tak potem przyjęło w całej Europie. No jednak te pismo na stronie widokowej psuje trochę wizerunek całej pocztówki.
Ale tutaj mam na przykład inną pocztówkę, już taką bardzo praktyczną, pokazującą, jak one modyfikowały. Jest to na przykład tutaj pocztówka pana Antoniego Zielińskiego, który prowadził przed II wojną światową w okresie międzywojennym skład buławatów i garderoby. Piękna pocztówka drukowana, a z tyłu bardzo ładny tekst. Niniejszym proszę o uregulowanie mego rachunku w ciągu tygodnia. W przeciwnym razie oddam sprawę do sądu celem zaciągnięcia przez komornika sądowego. No piękne, można powiedzieć. Przyjemne, spożyteczne.
Chociaż na pewno nie chcielibyśmy takich pocztówek dostawać. Pierwszy słuchacz, który do nas zadzwonił na początku audycji, powiedział o tym, że dziś i zawsze chyba tak było, wysyłanie pocztówek, wypisywanie pocztówek własnoręcznie było wyrazem i jest szacunku dla adresata. Panowie, tak na koniec zapytam naszej rozmowy, czy właśnie dlatego będziemy wierzyć, że te pocztówki będą cały czas nam towarzyszyły, że tak do końca do lamusa nie odejdą i nie staną się jednak, mimo wszystko to powiem, tylko gadżetem reklamowym, ale jeszcze będą tak praktycznie używane.
Ktoś powiedział, że epoka Gutenberga odchodzi do lamusa. Ja myślę, że nawet i w tym okresie, gdzie ta epoka odchodzi, zawsze te pocztówki gdzieś tam zostaną. Przykładem, moja siostra dostała niedawno piękną pocztówkę z Lizbony, gdzie stare miasto w tonacji też czarno-białej. Także myślę, że to gdzieś tam zostanie.
Uważa pan Andrzej Mańkowski, a Sebastian Skrzypczak?
Zawsze pozostaje ta nisza, to jak dzisiaj powiedzieliśmy, tutaj wielokrotnie również słuchacze powtarzali, jest zapotrzebowanie na te indywidualne wyrażanie uczuć przez indywidualne zrobienie pocztówek dla kogoś.
Dariusz Matuszewski.
Myślę, że miłośników dobrej pocztówki, jak dobrej muzyki, nigdy nie będzie brakowało.
I tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę o pocztówkach, które niechaj trwają. Za uwagę dziękuję Paweł Kretkowski, Rafał Regulski i przypomnę, moi goście, Dariusz Matuszewski, Andrzej Mańkowski, Sebastian Skrzypczak. Bardzo panom dziękuję za przybycie tutaj do naszego studia. Dobranoc państwu, miłych wakacji z pocztówkami. Na jutrzejszą rozmowę zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej, a my się żegnamy tak staromodnie, muzycznie ładnie z zespołem Queen.